Artykuł przekształca techniczną teorię grafów i analizę złożoności obliczeniowej w rygorystyczne narzędzie do badania rzeczywistości społecznej, prawnej oraz ekonomicznej. Autor stawia tezę, że wybór konkretnego algorytmu lub sposobu reprezentacji danych, np. macierzy sąsiedztwa kontra list, nie jest jedynie decyzją techniczną. To akt odpowiedzialności etycznej i politycznej. Determinuje on bowiem to, co w systemie zostaje dostrzeżone, a co zignorowane. Poprzez analizę klasycznych problemów, od tras Eulera po dylemat P, kontra na przykład, tekst dowodzi, że informatyka dostarcza języka do demaskowania ukrytych struktur władzy oraz kosztów relacyjnych. W świecie, gdzie gospodarka i prawo opierają się na topologii powiązań, a nie tylko na zasobach, biegłość w teorii grafów staje się formą intelektualnej higieny. Pozwala ona odróżnić realną wykonalność systemu od marketingowych deklaracji o jego nowoczesności. Złożoność obliczeniowa pozornie należy do informatyki, lecz w istocie opisuje granice działania czasu, pamięci i organizacji. Kto rozumie złożoność, nie pyta naiwnie, czy coś da się zrobić. Pyta dojrzale, jakim kosztem, w jakim czasie i przy jakim ryzyku błędu. To przejście od kultury deklaracji do kultury wykonalności. Kluczowe jest rozróżnienie złożoności pamięciowej i czasowej. Pamięć bywa tańsza, ale nie jest darmowa. Złożoność pamięciowa powraca dziś jako rachunek za skalę. Złożoność czasowa pozostaje jednak najważniejsza, ponieważ czasu nie da się dokupić po fakcie. Tu pojawia się sens notacji Big O, języka asymptotycznego porządku. To pytanie, co stanie się z czasem działania, gdy świat stanie się rzeczywistym zbiorem danych? Współczesna nauka nie ocenia procedury po tym, że działa. Kryterium brzmi, czy działa skalowanie i zachowuje rozsądną relację między rozmiarem wejścia a kosztem obliczeń. Analiza algorytmów grafowych to nie akademicka gimnastyka, lecz szkoła realizmu. Prawdziwa natura problemu ujawnia się w pętlach przechodzących przez strukturę. Teoria grafów czyni relacje obiektem ścisłej analizy. Graf łączy dwa światy. Wierzchołki reprezentujące byty oraz krawędzie będące powiązaniami. Kto dostrzega strukturę, widzi władzę, koszt i ryzyko. Wszystko zaczęło się od 7 mostów królewieckich. Leonhard Euler udowodnił wtedy, że kluczowa jest struktura połączeń, a nie wygląd miasta. To był przełom. Odrzucenie obrazu na rzecz abstrakcyjnego mechanizmu. Nowoczesność to świat powiązań. Gospodarka konkuruje dziś topologią relacji, a państwo działa przez sieci instytucjonalne. Nawet kultura stała się grafem cytowań i memów. Podstawowe pojęcia, takie jak sąsiedztwo, incydencja czy stopień wierzchołka, pozwalają przełożyć matematykę na język socjologii i ekonomii. Wierzchołek izolowany to instytucja bez sieci kontaktów, wierzchołek wiszący zaś podmiot zależny od jednego kanału dostępu. Wierzchołek o wysokim stopniu staje się centrum relacyjnym, ale jednocześnie punktem awarii. Centralizacja daje szybkość, lecz prosi się o kryzys, jeśli zabraknie redundancji. Twierdzenie o uściskach dłoni mówi, że suma stopni wszystkich wierzchołków jest równa podwojonej liczbie krawędzi. Graf uczy, że sieć nie jest mgłą, lecz bytem policzalnym. To, co policzalne, można zoptymalizować lub zepsuć z imponującą precyzją. Klasyfikacja grafów pozwala dobrać model do problemu. Multograf lepiej opisuje systemy redundantne. Pseudograf dopuszcza pętlę, czyli relacje obiektu z samą sobą. Graf skierowany wprowadza orientację. Graf ważony dodaje do krawędzi koszt, dystans lub ryzyko. To przejście od mapy relacji do ekonomii relacji. Nie pyta już tylko o istnienie połączenia, lecz o to, ile ono kosztuje i kto ponosi konsekwencje jego użycia. Spójność oznacza, że między każdą parą wierzchołków istnieje ścieżka. W grafach skierowanych rozróżniamy spójność silną i słabą. Silna oznacza pełną dwukierunkowość. Słaba sugeruje, że po zignorowaniu kierunków struktura wydaje się połączona. W tym krajobrazie pojawiają się grafy Ehlerowskie i Hamiltonowskie. Graf Ehlerowski skupia się na krawędziach. Celem jest przejście przez każdą z nich dokładnie raz. Graf Hamiltonowski koncentruje się na wierzchołkach i dąży do odwiedzenia każdego z nich dokładnie raz. Obliczeniowo to zupełnie inny świat. Klasa P obejmuje problemy decyzyjne rozwiązywalne w czasie wielomianowym. Klasa na przykład zawiera problemy, dla których zaproponowane rozwiązanie można zweryfikować w czasie wielomianowym. Istota pytania P, kontra na przykład. Brzmi, czy to, co da się szybko sprawdzić, da się także szybko znaleźć? To zagadnienie pozostaje jednym z problemów milenijnych. To rozróżnienie ma ogromną wagę poza informatyką. P. kontra na przykład to pytanie o różnicę między kontrolą a twórczością, audytem a odkryciem. Problemy zupełne stanowią najtwardsze jądro klasy, na przykład. Gdyby znaleziono wielomianowy algorytm dla dowolnego z nich, uzyskano by rozwiązania dla wszystkich problemów ZYKO na przykład. Wiele fundamentów kryptografii i optymalizacji musiałoby zostać przewartościowanych. Problemy trudne są co najmniej tak trudne jak problemy zupełne, ale nie muszą same należeć do klasy na przykład. Przykładem jest optymalizacyjna wersja problemu komiwojażera, szukanie najkrótszej możliwej trasy. Osobnej uwagi wymaga izomorfizm grafów. Należy do na przykład, ale nie wiadomo czy jest w Pi. I nie uznano go za NP zupełny. Praca Laszlu Babciego wprowadziła algorytm kwasi wielomianowy, co dowodzi, że mapa trudności obliczeniowej nie jest czarno-biała. To jest antypopulizm matematyczny. Nie pozwala sprzedać złożonego świata w trzech hasłach, dlatego uczy intelektualnej higieny. Teoria grafów staje się tu pomostem między matematyką a instytucjonalną odpowiedzialnością. Projektując bazy danych czy algorytmy, nie wybieramy tylko techniki, lecz model poznawczy organizacji i reguły sprawiedliwości. Tworząc systemy sztucznej inteligencji oparte na grafach wiedzy, decydujemy o epistemologii maszyny. Graf nigdy nie jest narzędziem niewinnym. Każda krawędź to decyzja o tym, co uznajemy za relację. A każdy jej brak to decyzja o tym, czego system ma nie widzieć. Nie istnieje czyste obliczanie bez wcześniejszej decyzji o reprezentacji. Reprezentacja grafu jest aktem translacji świata relacji na język pamięci. Wyróżniamy trzy klasyczne sposoby. Macierze sąsiedztwa, macierze incydencji oraz listy sąsiedztwa. Każda z nich reprezentuje odmienną filozofię dostępu do danych. Macierz sąsiedztwa jest rozwiązaniem eleganckim. W grafie nieskierowanym taka struktura jest symetryczna, jednak w skierowanym ta symetria znika. Zaletą macierzy sąsiedztwa jest natychmiastowa odpowiedź na pytanie, czy dwa wierzchołki są połączone. Wadą pozostaje koszt pamięciowy, szczególnie w grafach rzadkich. Lista sąsiedztwa zapisuje dla każdego wierzchołka jedynie jego faktycznych sąsiadów. Jest to rozwiązanie naturalne dla ogromnej części systemów praktycznych. Jej słabością jest konieczność przejrzenia listy sąsiadów, by sprawdzić konkretną krawędź. Macierz incydencji nie opisuje relacji przez pary wierzchołków, lecz przez związek wierzchołków z krawędziami. Ma to znaczenie tam, gdzie sama krawędź staje się istotnym obiektem analizy. Wybór reprezentacji grafu to pierwsza wielka lekcja teorii złożoności w praktyce. Ten sam problem może być obliczeniowo rozsądny albo absurdalny, zależnie od sposobu zapisu danych. Stąd przejście do baz danych grafowych jest naturalne. Klasyczne bazy relacyjne są znakomite tam, gdzie dane mają stabilne schematy i przewidywalne zapytania. Jednak w świecie głęboko połączonych informacji model grafowy bywa bardziej adekwatny. Neo 4J opisuje taką bazę jako sposób przechowywania danych w postaci węzłów, relacji i właściwości. Ta różnica oznacza, że relacja staje się obywatelem pierwszej kategorii. W tradycyjnej bazie pytanie o dalekie powiązania prowadzi do serii złączeń. Grafowa baza danych próbuje odwrócić tę logikę, gdy węzły bezpośrednio wskazują na swoje relacje. Nawigacja po grafie staje się naturalnym sposobem zadawania pytań o powiązania, ich głębokość oraz koszt. Neo 4J określa to jako natywną pracę z grafem. W tym punkcie baza danych przestaje być narzędziem informatyka, stając się instrumentem ekonomisty, prawnika czy kulturoznawcy. Graf jest aparatem demaskującym. Ujawnia to, co pozostaje niewidoczne w pojedynczym rekordzie. Podczas gdy rekord mówi, oto podmiot, graf pyta, kto go finansuje, kto kontroluje i kto od niego zależy. Jest bezlitosny wobec labiryntów udających procedury. Należy jednak unikać naiwnego kultu technologii. Błędna definicja węzłów czy pomylenie korelacji z przyczynowością sprawią, że graf jedynie szybciej doprowadzi nas do błędnych wniosków. Najgroźniejszy nie jest brak grafu, lecz graf pozornie precyzyjny. Graf bez epistemologii jest jedynie infografiką z ambicjami prokuratora. Ma to znaczenie także dla sieci komputerowych, gdzie topologia to koncepcja odporności i kontroli. Topologia gwiazdy opiera się na centralnym węźle. Jest łatwa w zarządzaniu, lecz centrum staje się punktem krytycznym. Pierścień rozkłada połączenia cyklicznie, natomiast hybryda łączy zalety obu rozwiązań. Multograf pozwala modelować połączenia redundantne. W gospodarce cyfrowej trzy połączenia to kultura ciągłości działania. Sieci komputerowe dowodzą, że graf jest językiem infrastruktury. Routing to praktyka grafowa, gdzie przepustowość staje się wagą krawędzi, a opóźnienie kosztem. Atak na system, może być próbą przejęcia mostów, międzyskładowymi lub zakłócenia centralnych hubów. Wiedza grafowa jest niezbędna dla cyberbezpieczeństwa. Trzeba wiedzieć, które elementy są artykulacjami i gdzie istnieją ścieżki alternatywne. W inżynierii oprogramowania kod ma zależności, a kompilatory analizują grafy przepływu sterowania. Architektura mikroserwisowa to graf komunikacji. Gdy diagram wygląda jak makaron po burzy, problem jest topologiczny. W systemach krytycznych profesjonalizm zaczyna się tam, gdzie projektant pyta o ścieżki prowadzące do stanu błędnego. W bioinformatyce sekwencje DNA składa się przy użyciu struktur de Bruijna. Współczesne grafowe sieci neuronowe pozwalają przewidywać związki genów z chorobami i odkrywać leki. To moment, w którym teoria grafów spotyka sztuczną inteligencję. Jeśli graf wejściowy jest źle skonstruowany, model nauczy się eleganckiej wersji błędu. To jest moment, w którym ekonomista, prawnik i kulturoznawca muszą wejść do serwerowni, by przypomnieć, że dane relacyjne są w istocie danymi społecznymi. Z punktu widzenia prawa reprezentacja grafowa rodzi szczególne wyzwania. Relacje między osobami i firmami mogą ujawniać więcej niż pojedyncze rekordy. Analiza grafowa potrafi wydedukować preferencje czy sieci kontaktów poprzez sąsiedztwo i wspólnotę połączeń. Prawo ochrony danych osobowych oraz regulacje sztucznej inteligencji muszą traktować dane nie tylko jako rekordy, ale jako relacje. Wiek tabel uczył ochrony pól, wiek grafów wymaga ochrony powiązań. W ekonomii grafy są narzędziem rozumienia ukrytej struktury kosztów. Łańcuch dostaw to nie lista kontrahentów, lecz graf zależności. Rynek pracy to graf kompetencji i reputacji. System finansowy zaś to graf ekspozycji. Decyzje podejmowane bez myślenia grafowego są często ślepe na skutki drugiego i trzeciego rzędu. Widzą węzeł, nie widzą sieci. Z perspektywy kulturoznawstwa grafy pozwalają analizować obieg znaczeń. Platformy cyfrowe konstruują topologię widzialności. To, co jest blisko w grafie rekomendacji, staje się bliskie w świadomości użytkownika. Kultura algorytmiczna nie cenzuruje wyłącznie zakazem, czasem robi to poprzez dystans. Świat złożony należy badać jako sieć relacji, a nie magazyn atomów informacyjnych. Graf dostarcza wspólnego języka dla bioinformatyki, sztucznej inteligencji i nauk społecznych. Pozwala jednocześnie modelować i obliczać. Organizacja chcąca korzystać z grafów, musi najpierw nauczyć się zadawać pytania grafowe. Nie, jakie mamy dane, lecz jakie mamy relacje. To jest różnica między informatyzacją a inteligencją organizacyjną. Podręcznik omawia fundamenty algorytmiki grafowej, od tras Eulera, przez najkrótsze ścieżki Dijkstry i Bellmana-Forda, aż po drzewa rozpinające Prima i Krukała. To nie jest przypadkowa lista nazwisk. To genealogia nowoczesnego zarządzania relacjami. Każdy z tych algorytmów odpowiada na inny typ problemu praktycznego, a zarazem uczy innego stylu myślenia. Euler pokazuje, kiedy możliwa jest trasa przez wszystkie krawędzie. Dijkstra uczy ekonomii najkrótszej drogi. Bellman-Ford ostrzega przed ujemnymi wagami. Prim i Kryska dowodzą, że połączenie wszystkich nie wymaga połączenia wszystkiego ze wszystkim. Ford, Fulkerson oraz Sinitz ujawniają, że infrastruktura ma swoje gardła i przepustowości. Hopcroft, Karp i Edmond uczą natomiast, że dopasowanie zasobów do potrzeb jest matematyką sprawiedliwości albo bezlitosnej efektywności zależnie od aksjologii projektanta. Zacząć należy od tras Eulera. Chcemy przejść przez każdą krawędź grafu dokładnie raz, wykorzystując każde połączenie. To lekcja, że lokalna parzystość tworzy globalną możliwość marszu. Algorytm Fleury-Go realizuje tę trasę z dużą ostrożnością. Jego intuicja jest niemal moralna: nie przecinaj mostu, jeśli nie musisz. Most w grafie to krawędź, której usunięcie rozspójnia strukturę. Jednak algorytmicznie ta ostrożność bywa kosztowna. Algorytm Hierholdzera jest bardziej efektywny. Zamiast lękliwego unikania błędu, buduje większą strukturę z lokalnych cykli. Przypomina to dojrzałe zarządzanie procesowe, gdzie identyfikuje się zamknięte obiegi działań i włącza je w spójny przebieg całości. Kolejna rodzina problemów dotyczy najkrótszych ścieżek. Chcemy znaleźć drogę o minimalnym koszcie, gdzie waga może oznaczać dystans, czas, cenę lub ryzyko. Algorytm Dijkstry oferuje efektywne rozwiązanie dla grafów o nieujemnych wagach. Jego metoda ma charakter zachłanny: w każdym kroku wybiera punkt o najmniejszej odległości i relaksuje krawędzie wychodzące z tego miejsca. Dijkstra ma warunek: wagi nie mogą być ujemne. to nie jest drobiazg techniczny, lecz granica modelu. Jeśli w grafie występują ujemne koszty zachłanne, pewność, że raz wybrana najkrótsza odległość pozostanie najlepsza, może zawieść. Wellman Ford obsługuje grafy z ujemnymi wagami i potrafi wykrywać ujemne cykle. To czyni go wolniejszym, ale bardziej odpornym. Ujemny cykl pozwala krążyć po grafie, zmniejszając koszt przy każdym obiegu. Wellman Ford wykrywa ujemny cykl, a dojrzały audyt powinien dostrzegać jego odpowiedniki w życiu publicznym, procedury, w których gracz zyskuje na przewlekłości lub niejasności. Najkrótsze ścieżki prowadzą nas ku ekonomii decyzji. Algorytm nie odpowiada jednak na pytanie, co powinno być kosztem. On wskazuje jedynie, która ścieżka minimalizuje przyjętą wartość. Dlatego prawnik i ekonomista są potrzebni jeszcze przed programistą, by nie pozwolić, aby kod precyzyjnie zrealizował aksjologicznie głupie założenie. Minimalne drzewo rozpinające dotyczy innego problemu. Chcemy połączyć wszystkie wierzchołki grafu tak, aby łączny koszt był minimalny i nie tworzył cykli. W organizacji symbolizuje minimalny zestaw kanałów koordynacji zapewniający spójność bez biurokratycznej pajęczyny. Algorytm prima buduje drzewo od wybranego wierzchołka, to metoda ekspansji z centrum. Algorytm Krukała działa inaczej. Sortuje krawędzie według wagi i dodaje najtańsze, o ile nie tworzą cyklu. To metoda rynkowa analizuje dostępne połączenia i wybiera najkorzystniejsze. Następnie pojawia się problem maksymalnego przepływu. Tu graf staje się modelem infrastruktury. Maksymalny przepływ pokazuje, że system nie jest tak silny jak suma jego elementów, lecz tak silny jak jego ograniczenia strukturalne. Jeśli po drodze znajduje się wąskie gardło, przepływ zostanie ograniczony. Algorytm Forda Fulkersona bazuje na ścieżkach powiększających w sieci residualnej. To mapa rezerw. Pokazuje moce przerobowe i blokady. Bez niej zarządzanie przepływem w organizacji jest jedynie wróżeniem z washboardu. Sinic wprowadza grafy warstwowe i przepływy blokujące, co czyni go bardziej efektywnym. Jego logika opiera się na uporządkowaniu sieci według odległości od źródła. W organizacjach poziomy strategiczne, operacyjny i wykonawczy są często mylone. Algorytmiczna warstwowość staje się lekarstwem na instytucjonalną papkę. Maksymalny przepływ ma także konsekwencje prawne i etyczne. Jeśli system przyjmuje więcej spraw niż wynosi jego przepustowość, generuje opóźnienia. Gdy prawo nakłada obowiązki bez zapewnienia przepływu, tworzy fikcję normatywną. Graf przepływu pokazuje dokładnie miejsce, w którym deklaracja spotyka gardło. Kolejną klasą problemów jest dopasowanie. W grafach dwudzielnych celem jest dobranie par zgodnie z relacjami. Algorytm Hopcrofta-Karpa rozwiązuje ten problem efektywniej niż proste metody. Jego siła tkwi w znajdowaniu wielu najkrótszych ścieżek powiększających jednocześnie. To przejście od korekt jednostkowych do systemowych. Algorytm kwiatowy Edmonda dotyczy grafów ogólnych. Edmond zaproponował technikę kurczenia problematycznych struktur, traktowanie ich jako jednego obiektu. Czasem problemu nie da się rozwiązać na aktualnym poziomie szczegółowości, należy wtedy zwinąć fragment rzeczywistości w jednostkę wyższego rzędu. Abstrakcja nie jest ucieczką od szczegółu, lecz techniką odzyskiwania nad nim władzy. Warto powrócić do złożoności obliczeniowej. Najkrótsze ścieżki czy maksymalne przepływy mają efektywne algorytmy wielomianowe. Natomiast cykl Hamiltona czy problem Commis-Voyagera należą do obszaru NP zupełności. Błędem decydenta jest sądzić, że skoro dane pozostają te same, trudność problemu również jest taka sama. Dane nie są problemem. Problemem jest pytanie. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla sztucznej inteligencji. Modele Large Language Model operują na języku, lecz coraz częściej łączy się je z grafami wiedzy i bazami wektorowymi. Należy jednak odróżnić płynność generowania odpowiedzi od faktycznego rozwiązania problemu obliczeniowego. Model może znakomicie opowiedzieć o optymalizacji, ale sama opowieść nie zastąpi algorytmu czy Silvera. W przeciwnym razie mamy do czynienia z retoryką, a nie z rozwiązaniem. Współczesna nauka nie opiera się na kulcie jednego narzędzia, lecz na precyzyjnym dopasowaniu klasy problemu do zasobów. Dojrzałość algorytmiczna polega na poprawnym rozpoznaniu problemu. Algorytm może jednak stać się parawanem dla polityki pod pozorem matematyki. Fraza "tak wyszła z modelu" często zastępuje przyznanie, jak zdefiniowaliśmy koszty i priorytety. Optymalizacją można zasłonić odpowiedzialność. To nie jest argument przeciw algorytmom, lecz przeciw udawaniu, że zwalniają one z etyki. Algorytmy są praktycznym ramieniem grafów. Wymaga to jednak świadomości, co dokładnie optymalizujemy i kogo system każe czekać w kolejce do wąskiego gardła. Ostatecznie algorytm jest jedynie bezlitosnym lustrem naszych założeń. Może on z matematyczną precyzją zoptymalizować przepływ. Ale nie powie nam, czy kierunek, w którym pędzimy, jest słuszny. Czy zatem w świecie rządzonym przez topologię relacji potrafimy jeszcze odróżnić system efektywny od systemu, który jedynie perfekcyjnie zarządza własnym błędem? Prawdziwa reforma nie zaczyna się od szybszego procesora, lecz od odwagi, by zapytać, dlaczego wszystkie ścieżki wciąż prowadzą do jednego wąskiego gardła.